Drodzy bracia i siostry, no miło mi, że brat ma takie o mnie mniemanie, że jestem w wieku młodszym. Ale pozwólcie, że założę okulary i pozwólcie, że w naszym dobrym zwyczaju rozpocznę od przekazania pozdrowień od braci i sióstr ze zgromadzenia Pana w Krośnie. Jest nas niewielka liczba, ale z tego, co słyszę, podobnie mogę powiedzieć, śmiało powiedzieć, że tak samo wierzymy, rozumiemy jak wy, czyli od braci i sióstr tego samego wyznania wiary, od moich rodziców, których dobrze znacie i z którymi, gdy rozmawiałem przed wyjazdem, to serdecznie prosili, aby wszystkich tutaj braci pozdrowić. I nawet mama wspomniała, że gdyby było inaczej, to pewnie by tutaj dzisiaj byli. Ale wiemy, że będzie inaczej. Oni też prosili, aby wszystkich serdecznie was pozdrowić. Chciałbym z braterstwem wspólnie zastanowić się nad Słowem Bożym. Wierzę i mam taką nadzieję, że przy pomocy i z łaski Bożej. Aczkolwiek wolałbym, żeby ktoś inny mówił w dzisiejszych czasach, bo sam apostoł Jakub napomina nas, żeby niewielu było nauczycielami. Ale mając ten przywilej, chciałbym zwrócić swoją i braterstwa uwagę na czas, w którym żyjemy, ale w szczególności, żeby każdy z nas spojrzał na samego siebie względem Pana Boga. Co powinien czynić? Rozważania nazwałem zbliżając się do Jeruzalemu. Podstawą będą dwa wersety Słowa Bożego wypowiedziane przez samego Pana Jezusa, który kiedy był na ziemi tutaj, kiedy wykonywał wolę Ojca, to przyszedł taki czas, że szedł w kierunku Jeruzalemu. I w Ewangelii świętego Łukasza w 19 rozdziale 10 i 11 werset czytamy takie słowa. Bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował, co było zginęło. Tego, gdy oni słuchali, mówiąc, dalej powiedział im podobieństwo. Dlatego, że był blisko od Jeruzalemu, a iż oni mniemali, że się wnet Królestwo Boże objawić miało. Pan Jezus w tych słowach mówi, jak on rozumiał to, co powinien czynić. I mówi o sobie, jako tym, który był w ciele człowieka. Że on przyszedł jako Syn Człowieczy, aby szukać i aby zachować. Że przyszedł zrobić coś, odnaleźć, co nie jest na swoim miejscu. To znaczy znaleźć to, co zginęło. Był człowiekiem niezwykłym. I słowa, które przeczytaliśmy, świadczą, że nie tylko bardzo dobrze nauczał, ale świadczą też, że co Pan Jezus czynił? Potrafił słuchać drugich. I było tak, gdy szli do Jeruzalemu, i wiemy, że Pan Jezus dobrze wiedział, w jakim celu idzie do Jeruzalemu. Ale zdaje się, że tylko On to wiedział. I gdy już byli blisko Jeruzalemu, to mówi, że rozpoznał, o czym rozprawiali ci, którzy z Nim szli. A oni mniemali, jak czytamy, że się wnet Królestwo Boże objawić miało. I wiemy, że gdy Pan Jezus rozpoznał te myśli, to powiedział im podobieństwo. Było to podobieństwo o czym? O grzywnach. O 10 grzywnach. Ja nie będę czytał braterstwu tego podobieństwa. Braterstwo sobie przeczytają w domach. Ale tylko w krótkości powiem, o czym ono było. Pan zauważa, idąc do Jeruzalemu, że uczniowie rozprawiają o tym, że wnet będzie królestwo. Przyczyny wypowiedzenia tego podobieństwa były dwie. Jedna to to, że już byli blisko Jeruzalemu. Mówi, powiedział im podobieństwo dlatego, że byli blisko Jeruzalemu. A druga, że mniemali, czyli rozumieli, spodziewali się, że Królestwo Boże wnet się objawi. To były dwie przyczyny, dla których Pan powiedział przypowieść o 10 grzywnach. Ta przypowieść mówi o tym, że był człowiek zacnego rodu, który odjechał w daleką krainę po to, żeby wziąć sobie królestwo. Ale mówi, że wrócił się z powrotem. A zawoławszy sług swoich, których było 10, którym wcześniej rozdał każdemu z nich po jednej grzywnie, a więc rozdał tych grzywien 10, wróciwszy, zaczął się z nimi liczyć. Zaczął ich rozliczać. Co u którego, która grzywna przyniosła. I wiemy, że byli tacy, że jeden mając jedną grzywnę urobił 10. Był też taki sługa, który mając jedną grzywnę urobił 5. Myślę, że też znalazł się i taki, który miał jedną grzywnę, urobił 2. I chociaż o tym przypowieść nie mówi, to myślę, że duch tej przypowieści pokazuje to, że słudzy powinni co robić? Pracować i urabiać grzywnę. Do tych wszystkich, którzy urobili, Pan powiedział: dobrze, sługo, dobry i wierny. Ale znalazł się taki, który nieco inaczej myślał. Pomyślał, że to, co Pan dał, owszem, jest wartościowe. Najlepiej to schować, zawinąć w chustkę, żeby to nie zginęło. Tego Pan nie pochwalił. Do tego Pan powiedział tak: z ust twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że ja jest człowiek srogi, który biorę, czego mnie położył, a żnę, czego mnie siał. Przedrześ tedy nie dał srebra mego do lichwiarzy, a ja przyszedłszy wziąłbym je był z lichwą. I rzekł tym, którzy tuż stali: weźmijcie od niego tę grzywnę, a dajcie temu, który ma 10 grzywien. I Pan tą przypowieść kończy słowami: zaprawdę opowiadam wam, iż wszelkiemu, który ma, będzie dane, a od którego nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęte. Ale i nieprzyjacioły moje, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przywiedźcie tu, a pobijcie przede mną. A to powiedziawszy, szedł w przód, wstępując do Jerozolimy. Słowa tej przypowieści naszego Pana opisują dzieło i pracę naszego Pana zarówno podczas Jego pierwszej obecności, podczas Jego nieobecności, kiedy odszedł do dalekiej krainy jako człowiek zacnego rodu, ale też i podczas Jego wtórej obecności. Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukał i zachował. To zdaje się, że odnosi się przede wszystkim do czasów pierwszej obecności. Jezus Chrystus jako Syn Człowieczy to niezwykła postać. Znamy ją z historii Ewangelii. To postać pośród narodu izraelskiego, która była można, która była wielka, która sprowadzała się do tego, że wiele ludzi szło za nim. Ale to postać również kontrowersyjna dla wielu ówcześnie żyjących Żydów. Wiemy, że to przecież działalność naszego Pana w konsekwencji doprowadziła do tego, że niektórzy go spośród tego narodu ukrzyżowali. To ci Żydzi, którzy szli za nim, którzy widzieli jego dzieła, ci również sprawili, że on umarł na krzyżu. Z kart Ewangelii czytamy, że Jezus Chrystus to był człowiek, który zadziwiał wszystkich mądrością czytania, mądrością rozumienia pism. Pamiętamy historię, kiedy miał lat 12, czy około 12, kiedy przyszedł do świątyni to nauczeni w piśmie faryzeusze dziwowali się temu, jak on z nimi rozmawiał odnośnie proroctw. Dziwowali się wdzięczności słów wypowiedzianych przez niego. Ale też tam mamy zapisane, że dziwili się mądrości tego, jak on zadawał pytania. Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, to człowiek, który zadziwiał również mocą swoją. A dokładniej mocą Bożą, która w nim była wykonywana. Czy to poprzez uzdrawianie chorych, a w szczególności możemy powiedzieć, że ta moc była ukazana, bo mamy wyraźne wersety Pisma Świętego, że ci, którzy z nim byli, to się dziwowali. Kiedy uzdrowił człowieka powietrzem ruszonego, to wiemy, że napisane jest, lud się zadziwił. Tak samo jest napisane o tym, kiedy Jezus uzdrowił człowieka niemego, opętanego od diabła. Człowieka opętanego od ducha nieczystego, w którym było mnóstwo wojsko diabłów. Sami uczniowie się dziwowali temu, co czynił Jezus i powiedzieli, któż to jest, że jemu i wiatry, i morze są posłuszne. Tak wspomniane przez nas czyny Pana Jezusa świadczą, że Jezus był człowiekiem wielkim. Świadczył o tym, że Jezus mógł dokonywać wielkich rzeczy. On ich dokonywał. Dla nas, czytających słowa Ewangelii, Jezus Chrystus to mocarz. To ten, który przyszedł, szukał, aby znaleźć to, co było zginęło. Czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, że lud sam się do niego garnął, sam do niego przychodził. O czym to, drodzy braterstwo, świadczy? Przecież mieli innych swoich przewodników. Mieli faryzeuszy, mieli nauczonych w piśmie, sadyceuszy. Możemy powiedzieć, że mieli swoich przewodników religijnych. Mieli też, jak sami wspomnieli przy końcu misji, że oni nie mają króla, ale mają cesarza, czyli też mieli władzę cywilną, która była nad nimi. Jednak nasz Pan Jezus Chrystus był taką postacią, który zadziwiał ówcześnie żyjących. I w Ewangelii świętego Mateusza w 15 rozdziale 30 i 31 werset czytamy tak. A może od 29. A Jezus podszedłszy stamtąd, przyszedł nad Morze Galilejskie, a wstąpił na górę i siedział tam. I przyszedł do niego wielki lud. Czyli sam lud przyszedł do niego, zauważając, że on wyszedł na górę i był tam na osobności. Co zresztą ze słów kart Ewangelii dowiadujemy się, że często to Jezus czynił. I przyszedł do niego wielki lud, mając z sobą chrome, ślepe, nieme, ułomne i innych wiele. I kładli je u nóg Jezusowych i uzdrawiał je. Tak iż on lud dziwował, widząc, że niemi mówią, ułomni uzdrowieni są, chromi chodzą, a ślepi widzą. I wielbili Boga Izraelskiego. Tenże sam Pan Jezus, gdy nauczał swoich uczni, to o sobie, o swoich naśladowcach powiedział, że on wraz z nimi może większych rzeczy dokonywać, niżeli oni obserwują wtedy, kiedy żyli. Powiedział, że przyjdzie czas, że będą oglądać i czynić większe rzeczy. Pan Jezus, rozpoczynając swoją misję, bardzo krótką misję, bo zaledwie trwającą 3,5 lat. Rozpoczął ją od wybrania swoich uczni i apostołów. uczynił to po to, żeby ci byli świadkami niemalże wszystkich czynów wykonywanych przez Niego. Oni widzieli Jego moc w działaniu, mądrość w rozsądzaniu różnych spraw życia. Widzieli w Nim odpowiednią postać, która mogłaby nad nimi i nad Izraelem królować. Sam Pan mówił do nich o królowaniu i o współdziałaniu w królestwie. I właśnie te słowa, które przeczytaliśmy, to był ten czas, kiedy zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom pewne rzeczy. A mianowicie, czytamy nieco wcześniej, w Ewangelii Świętego Mateusza w 16 rozdziale, 27 i 28 werset, takie słowa. To wydarzenie miało miejsce pod górą Hermon w Cezarei Filipowej. Od momentu tego Pan Jezus zaczął nauczać swoich uczni o swojej śmierci i o tym, że musi iść do Jerozolimy. I czytamy, jak nauczał uczni, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków Jego. Zaprawdę opowiadam wam, są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ujrzą śmierci, ażby ujrzeli Syna Człowieczego idącego w Królestwie swoim. A więc to nie tylko zauważenie tego, że Jezus był człowiekiem wielkim, że miał wielką moc, że uzdrawiał chorych, że potrafił nauczać, że tłumy szły za Nim, mniej lub bardziej były Mu posłuszne, ale też nauczanie naszego Pana miało wpływ na to, że uczniowie rozmyślali o Królestwie. Bo jakże oni mogli zrozumieć? Oto niektórzy z tych, co tu stoją, nie ujrzą śmierci, aby ujrzeli Syna Człowieczego idącego w Królestwie swoim. Zatem, mili bracia i siostry, chyba nie dziwi nas, dlaczego uczniowie mniemali, że On, idąc do Jeruzalemu, objawi się tam w Królestwie swoim. Oni mniemali, że przybliża się Królestwo. Zdaje się, że czym bliżej Jeruzalemu byli, tym więcej o tym rozmawiali. Dlatego Pan im powiedział podobieństwo o grzywnach. Sami przedże, ci uczniowie, zostali zaskoczeni sytuacją, bo przyszli do Jerozolimy razem z Panem, spędzili z Nim miłe dni, ale stało się tak, że Syn Człowieczy został ukrzyżowany, a oni się rozproszyli. Ale dzięki Bogu, Jego mocy, działaniu, Pan zmartwychwstał. I wiemy, że ukazał się swoim uczniom. I pamiętamy, jak dwaj z nich szli do miasteczka położonego niedaleko Jerozolimy, które nazywało się Emaus. I czytamy o tej historii w Ewangelii Świętego Łukasza w 24 rozdziale od 21 wersetu. A myśmy się spodziewali, apostołowie mówią sami o sobie, rozmawiając z nieznajomym człowiekiem, iż on miał odkupić Izraela, ale teraz temu wszystkiemu dziś jest trzeci dzień, jako się to stało. Lecz i niewiasty niektóre z naszych przestraszyły się, które raniuczko były u grobu, a nie znalazłszy ciała jego, przyszły opowiadając, iż widzenia anielskie widziały, którzy powiadają, iż on żyje. I chodzili niektórzy z naszych do grobu i tak znaleźli, jako i niewiasty powiadały, ale samego nie widzieli. Wtedy on rzekł do nich: o głupi i leniwego serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo. Nie dziwi nas chyba to, że uczniowie, idąc ze swoim Panem przed Jego śmiercią do Jeruzalemu, spodziewali się, że On tam ustanowi królestwo. Ale jaką odpowiedź dał Pan tym, którzy myśleli o bliskości Jego królestwa? Tą odpowiedzią była właśnie przypowieść o 10 grzywnach. Tak jak wspomnieliśmy, nasz Pan w tej przypowieści jest przedstawiony jako człowiek zacnego rodu. Człowiek zacnego rodu to jest dziedzic królestwa, idący do nieba, jako do dalekiej krainy, wyposażony w prawdziwą władzę i moc. Boskiego autorytetu. To nie była jego moc, ale moc Boża. Ta przypowieść uczy nas, że następnie on powraca. I co czyni? Rozlicza sługi swoje, którym pozostawił po jednej grzywnie. Powrócił po to, żeby ustanowić swą władzę między ludźmi, żeby usunąć wszelką niesprawiedliwość i grzech, podźwignąć biednych i potrzebujących, żeby błogosławić wszystkich przez panowanie sprawiedliwości. Stwierdzenie przypowieści, że człowiek zacnego rodu jechał do dalekiego kraju. Myślę, że uczy nas, że jego królestwo nie nastąpi szybko. Myślę, że to Pan Jezus chciał powiedzieć tym, którzy go wówczas słuchali. To znaczy swoim naśladowcom i apostołom. Pan odpowiada w ten sposób swoim uczniom, że rozpoczynające się królestwo od domu izraelskiego, Jerozolimy, jak się spodziewali uczniowie, o czym wszyscy prorocy powiadali i powiemy, że się dobrze spodziewali, nie nastąpi jednak tak szybko, jak oni mniemali. Król będzie w dalekiej krainie, człowiek zacnego rodu, i tam otrzyma królestwo. Co to znaczy, że człowiek zacnego rodu poszedł do dalekiej krainy, aby wziąć królestwo? To znaczy, że on otrzyma tam wszelką władzę i moc do sprawowania urzędu królewskiego. Jezus był człowiekiem zacnego rodu, bo sam powiedział o sobie, że pochodził z nieba i że nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko ten, co wstąpił z nieba. On wziął królestwo, czyli otrzymał atrybuty króla. Atrybuty króla to berło i korona. Kiedy Pan Jezus to wziął królestwo? Myślę, że wtedy, kiedy po swoim zmartwychwstaniu, na krótko przed swoim w niebo wstąpieniem, powiedział, jako czytamy w Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale i 18 wersecie. A Jezus przystąpiwszy mówił do nich, a rzekł: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czego te słowa nas uczą? Przede wszystkim uczą nas, że Jezus został zwycięzcą. A więc, że ma prawo do królestwa. Te słowa też dowodzą, że jego przymierze śmierci i ofiary zostało wykonane we wszystkich warunkach i szczegółach. Pamiętamy, jak Pan Jezus nauczał do tej pory. Te słowa, myślę, że źle brzmią, gdy człowiek tak mówi o sobie. Gdybyśmy usłyszeli tutaj brata, który powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, wszelka moc, to byśmy o nim powiedzieli, że jest przepełniony pychą. Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, Pan Jezus był w ciele. I te słowa wypowiedziane po Jego zmartwychwstaniu są niezwykłe. Dlaczego? Dlaczego? Bracie Andrzej, dlaczego? Bo nigdy wcześniej, czytając słowa Ewangelii, takich słów nie spotykamy. Pan Jezus tak nie nauczał o sobie. On mówił, uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca. Dlatego sposób wypowiedzenia Pana Jezusa jest dla nas szczególny. I czas, w którym to wypowiedział. Bo On nie powiedział tych słów wtedy, kiedy był w ciele. Ale wtedy, kiedy z martwych powstał. To mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i ziemi. Czyli powiedział, że jest zwycięzcą wtedy, gdy czuł, że zwyciężył. A nie wtedy, gdy sprawował dzieło ofiarowania. To jest ważna rzecz. Drugie, te słowa nas uczą, że jest żywy. Bo powiedział, że ma moc działania i wykonywania. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Nikt martwy nie ma mocy działania. Ale skoro powiedział, że on może coś uczynić, a nie tylko coś, ale wszystko, to znaczy, że jest żywy. Też ważna lekcja dla nas. Po trzecie, te słowa dowodzą, że nie jest człowiekiem, ale że jest duchem. Czy dowodzą te słowa tego? Bracie Sławku, dlaczego? Bracie Paweł, dlaczego? Bogdan, przepraszam. Nie wiesz? Wiesz, tylko może boisz się powiedzieć. Dlatego, że powiedział, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Człowiek może działać tylko na ziemi. Czy z nas ktoś ma moc na niebie? Nie mamy takiej mocy, braterstwo. Ale Jezus zmartwychwstały powiedział, że ma moc na niebie i na ziemi. A więc to nie jest moc człowieka. Czyli dowodzą te słowa, że on już nie jest człowiekiem, ale duchem. Że ma moc na niebie, a nie tylko na ziemi. Po czwarte, te słowa nas uczą, że on ma nieograniczoną moc. Czy uczą nas te słowa tego? Dlaczego? Bo powiedział, że ma wszelką moc. Że ma wszelką moc. Myślę, że to dowodzi jego boskości. Po piąte, że jego znajomość i poznanie jest znacznie większa niż wcześniej. Wiemy, że pewne szczegóły planu Bożego Jezusowi, który był w ciele, były mu ukryte. On nie wiedział wszystkiego. On dociekał spraw Bożych, starał się zrozumieć proroctwa, po to pozostał w świątyni, mając około 12 lat. Po to też badał się pism po swoim chrzcie. Po to była usługa aniołów po chrzcie Pana Jezusa, aby mógł rozpoznać jak najlepiej pisma, w szczególności dotyczące Jego. Ale wtedy, kiedy był w ciele. I czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza w 24 rozdziale i 36 wersecie znane słowa z kazania Pana Jezusa Chrystusa, kiedy już odchodził z tej ziemi, gdzie napisał tak: a onym dniu i godzinie nikt nie wie, aniołowie, ani aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój. Niektóre tłumaczenia powiadają i dodają jeszcze, że nie wie nawet Syn Człowieczy. I drodzy braterstwo, no nie we wszystkich manuskryptach te słowa ani Syn się znajdują, ale one się znajdują w manuskrypcie synaickim. To było przy końcu misji Pana Jezusa. Wiemy, jak Pan Jezus umierał na krzyżu, jak bardzo martwił się i drżał o to, czy wszystko według planu Bożego wykonał. Aż w końcu powiedział na krzyżu: wykonało się. Wiemy też, jak uczniowie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa dociekali spraw związanych z Jego Królestwem i z Jego ustanowieniem. I w Dziejach Apostolskich, gdzie jest opisane Jego wniebowstąpienie w pierwszym rozdziale, w 7 i 8 wersecie czytamy. Może od 6. A tak oni, zszedłszy się, pytali Go, mówiąc: Panie, izali w tym czasie naprawisz Królestwo Izraelskie? Ale On rzekł do nich: nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej położył, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszelkiej judzkiej ziemi, i w Samarii, aż do ostatniego kraju ziemi. Te słowa Pana Jezusa wypowiedziane po zmartwychwstaniu, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, uczą nas też, że tak jak Bóg nie może być kuszony od złego i od diabła, tak i do zmartwychwstałego Jezusa diabeł już nie ma przystępu. On ma moc zniszczenia diabła. I po 7, te słowa dowodzą, że Jezus został wielce wywyższonym przez Pana Boga. Tak też nauczają apostołowie. W liście do Filipensów, w 2 rozdziale, od 9 wersetu, apostoł Paweł mówi tak: dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesiech, i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. A święty objawiciel Jan, drugi z apostołów, w 1 swoim rozdziale Księgi Objawienia i 18 wersecie mówi tak: dziateczki, przepraszam, od 17 może: a gdym go ujrzał, upadłem do nóg jego jako martwy i włożyłem prawą rękę swoją na mię, mówiąc mi: nie bój się, jam jest on pierwszy i ostatni, i żyjący, a byłem umarły. Alem teraz jest żywy na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Rozumiemy, że jest tu mowa o mocy Pana Jezusa do grobu i do śmierci. I zdaje się, że to właśnie taki król, obdarzony Bożą mocą, może objąć królestwo. Oznacza to, drodzy braterstwo, że Jezus Chrystus po odejściu do dalekiej krainy, jako człowiek zacnego rodu, po swoim wniebowstąpieniu jest królem. Ale zdaje się, że historia prawie 2000 lat dowodzi, że to nie było ustanowienie Jego Królestwa. Jest różnica być królem, mieć prawo do królowania, a ustanowić królestwo. Czy przypowieść odpowiada nam na to pytanie, kiedy się to stanie? Myślę, że tak. Może nie odpowiada wprost i nie jest to odpowiedź prosta, ale zdaje się, że intencją Pana Jezusa było powiedzieć apostołom, że to jeszcze nie jest ten czas, co oni się spodziewają, że to królestwo już miało nadejść wtedy, kiedy wchodzili do Jerozolimy. Jakie lekcje możemy wyciągnąć dla samych siebie? Czy ten, który uciszał morze, który uzdrawiał chorych, który miał moc nad wiatrami, który wypędzał diabłów z opętanych, czy on miał moc ustanowić królestwo podczas pierwszej swojej obecności? Miał czy nie? No, widzę, że braterstwo są podzieleni i dobrze w tej sprawie. Apostołowie myśleli, że miał, bo widzieli wielkie sprawy, których dokonywał. Ale my, którzy otrzymaliśmy moc Ducha Świętego i gdy apostołowie otrzymali moc Ducha Świętego, to zdaje się, że i nieco inaczej nauczali. I może nam się wydaje, że miał, bo moc jego wielka była. Ale co jest ważne? No ktoś może powiedzieć, skoro miał, to dlaczego go nie ustanowił? Apostołowie byli zawiedzeni i się rozproszyli. Co było przyczyną nieustanowienia królestwa przez Pana Jezusa? Przyczyną było to, co on rozumiał. To, co on wyczytał w proroctwach, to było przyczyną. On zrozumiał, że to jeszcze nie był czas, ale też, że dzieło względem niego od Boga jest nieco inne. W Ewangelii świętego Jana czytamy słowa samego Pana, który nauczał o sobie, że on wziął pewien rozkaz od Ojca. W 10 rozdziale, 17 i 18 werset mówi tak. Dlatego mnie miłuje Ojciec, iż ja kładę duszę moją, abym ją zaś wziął. Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie. Mam moc położyć ją i mam moc zaś wziąć ją. To ci rozkazanie wziąłem od Ojca. Drodzy braterstwo, najważniejszą rzeczą jest zrozumienie woli Bożej względem samego siebie. To rozumiał Pan Jezus. Sytuacja wyglądała tak, że niemalże apostołowie, uczniowie to zakładali mu koronę na głowie. Widzieli w nim króla. Ale Pan rozumiał inaczej. I szczęście dla nas, i wielkie błogosławieństwo, że rozumiał inaczej i że nie pozwolił sobie tej korony przez nich włożyć, ale że poszedł i pozwolił siebie ukrzyżować. Mamy z tego wielkie błogosławieństwo. Błogosławieństwo odkupienia od grzechów, błogosławieństwo odkupienia od śmierci, błogosławieństwo zbawienia. Chwała Panu, że tak rozumiał rozkaz, który wziął od Ojca, że nie pozwolił siebie ustanowić królem, ale że zawisł na krzyżu i umarł. Myślę, drodzy braterstwo, że to jest lekcja dla nas. Święty apostoł Paweł też nas naucza. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale od 12 wersetu, on tak mówi do swojego brata. Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego. Tego się chwycił Pan Jezus. Tego dokonał. Zmartwychwstanie Jego to potwierdza. Do któregoś też powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. I mówi tak, rozkazuję Ci przed Bogiem, który wszystko ożywia i przed Chrystusem Jezusem, który oświadczył przed Ponckim Piłatem dobre wyznanie, abyś zachował to przykazanie bez zmazy, bez nagany, aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jakie przykazanie? Bracie Bogdan. Bracie Leszku. Jakie przykazanie? To, o którym powiedział wyżej. Bojuj on dobry bój wiary. Chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany. To jest nasza praca, nasze dzieło. I tak apostoł Paweł naucza Tymoteusza i wszystkich, którzy to wyznanie pokazali przed wieloma świadkami. Mówi, aż do czasu objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To znaczy do jakiego czasu? Ktoś tu mówi z braterstwa, do czasu przyjścia. Ale co to znaczy do czasu przyjścia? Czyli już nie mamy zachowywać tego przykazania, bo rozumiemy jako społeczność, jako braterstwo, myślę, że większość tak rozumie, że Pan przyszedł. Czyli już nie mamy bojować dobry bój wiary, bo Pan przyszedł. Tak, drodzy braterstwo, tak jak tutaj bracia podpowiadają. Po pierwsze, to, co apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, to mówi aż do czasu objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To znaczy do czasu epifanii. W niewielu wersetach jest użyte słowo greckie epifania. Ale właśnie w tym miejscu jest ono użyte, czyli do czasu zajaśnienia synów bożych. Czyli do jakiego czasu? Zakończenia wybrania Kościoła. Z punktu widzenia planu Bożego odpowiadamy tak, jak tutaj jest napisane, że aż do czasu, kiedy klasa Kościoła malutkiego statka zostanie zabrana z tej ziemi. Ale też bardzo dobra odpowiedź jest tu, co braterstwo wspomnieli. Indywidualnie względem samego siebie powiem do czasu mojej śmierci. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Druga lekcja. Pan zbliżał się do Jerozolimy. Uczniowie mniemali, że ustanowi królestwo. A on, mając taką wielką, wspaniałą moc, której doświadczali, pozwolił się ukrzyżować. Zdaje się, drodzy braterstwo, że żyjemy w czasach, które świadczą o tym, że zbliżamy się do ustanowienia Królestwa Chrystusowego w Jerozolimie. Wielu chrześcijan, jak niegdyś uczniowie, z utęsknieniem oczekują rozpoczęcia tego czasu, tego królestwa, być może także i wielu z nas. Bardzo tego czasu oczekuje. Wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje. Być może chcemy, żeby Pan królował. Ale nasze myśli powinny być tak jak myśli Pana Jezusa. Jeżeli tylko jesteśmy Jego naśladowcami, jeśli naśladujemy Jezusa, to będziemy się zachowywać podobnie jak On, rozumieć podobnie jak On, czynić podobnie jak On. Jezus, który się zbliżał do Jerozolimy, myślał o dokończeniu swojej ofiary. O czym, braterstwo, myślimy? Czy bardziej o królowaniu? Czy bardziej o ofiarowaniu samych siebie i dokończeniu tego dzieła, które mamy w tym ciele? Zauważamy, że Pan Jezus nie został królem, dopóki nie zmartwychwstał. On w ciele człowieka poniósł śmierć. Wiemy, że było to zwycięstwo, bo zmartwychwstał. Ale dla tych, których świadectwo Jego zmartwychwstania wypowiedziane przez apostołów, którzy byli rzeczywistymi świadkami i potwierdzili dowody Jego zmartwychwstania, którzy w to świadectwo nie wierzą, to On jest jaki? Umarły. Dla takich Jezus jest umarły. Patrzmy na Jezusa jak na Króla, który dał nam grzywnę usprawiedliwienia, abyśmy ją urabiali. Jako też apostoł święty Paweł nas poucza w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, od 19 wersetu. Mówi tak, ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat samym sobą jednając, nie poczytując im upadków ich i położył w nas to słowo pojednania. Przetoż na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujmy. Jakoby was Bóg upominał przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowym i jednajcie się z Bogiem. Albowiem On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w Nim, w Jezusie Chrystusie. Święty apostoł Paweł mówi o dwóch rzeczach. Abyśmy sami siebie jednali z Bogiem. Jak można samych siebie jednając z Bogiem? Można to czynić przez dzieło ofiary Jezusa Chrystusa. Mając wybaczenie grzechów w Nim, modląc się każdodziennie, żeby wszystkie niedoskonałości naszego ciała, naszych myśli, naszych słów, naszych uczynków Bóg w Jezusie Chrystusie wybaczył. To jest też dążność do tego, aby być jak najbardziej odpowiednim i podobnym do Jezusa Chrystusa. Ale to jest też, jak apostoł powiada, sprawowanie poselstwa pojednania. To jest zgłoszenie radosnej nowiny. O tym, że można wziąć grzywnę usprawiedliwienia, ofiarując się Bogu. Właśnie poprzez ofiarowanie można tą grzywnę urabiać. Można o niej mówić, rozpowiadać wszystkim innym ludziom. Ale powinniśmy być w stanie ofiarowania. To znaczy, powinniśmy mieć na sobie jarzmo Pana Jezusa, który nauczył nas, abyśmy Jego jarzmo wzięli na siebie i uczyli się, że jest cichy i pokornego serca. To oznacza, braterstwo, również, że jako brat z bratem powinniśmy się umieć pojednać. Bo jeżeli przyszły król z przyszłym królem nie potrafi się dzisiaj dogadać, to jakże oni będą królować? Powinniśmy się jednać sami ze sobą. Pokazywać, że jesteśmy grzeszni, bo nie ma doskonałego ani jednego. I myślę, że to, co stanowi przyczynę, że nie potrafimy się często jednać, to jest właśnie to, że my mówimy, ale ja nic złego nie zrobiłem. Czasami nie wiemy, co złego zrobiliśmy. I warto powiedzieć, pomimo tego, że nie wiemy, że coś złego zrobiliśmy. Bo gdybyśmy nic złego nie zrobili, to i ofiara Pana Jezusa nie byłaby nam potrzebna. Po trzecie, o czym mówili apostołowie, a o czym mówił Pan Jezus? Uczniowie myśleli o ustanowieniu królestwa. Ale jakiego? Jakiego? Ziemskiego, jak najbardziej. Oni myśleli o ustanowieniu królestwa tam właśnie w Jeruzalemie. Ziemskiego królestwa. Dlaczego tak myśleli? Bo takie były proroctwa. Im te proroctwa bardzo odpowiadały, bo dotyczyły ich. I to były prawdziwe proroctwa. Tylko te, często jest tak, że te przyjemne proroctwa to chcemy, żeby się wykonały właśnie jak najszybciej i na nas. I takie było nastawienie uczni. Ale znajomość naszego Pana była znacznie większa. I on mówił o Królestwie Niebieskim. Pan, odpowiadając im na ich myśli, mówił o swoim wstąpieniu do chwały duchowego Królestwa i ich przygotowaniu do niego przez właśnie urabianie grzywny, a następnie panowaniu nad miastami. Miłowanie w Jezusie Chrystusie, braterstwo. Kończąc, chciałbym powrócić do tego pytania, które wstawiłem i pozostawiłem. Czy Pan Jezus dał odpowiedź uczniom, kiedy to królestwo nastanie? Ja myślę, że tak. Ta przypowiedź uczy nas, że to królestwo nastanie wtedy, kiedy to, co Pan Jezus w tej przypowieści powiedział, zostanie dokonane. I takie też były spodziewania apostołów. I myślę, że też takie są spodziewania nasze. Takie też spodziewania były i brata Rasla. A mianowicie, że Królestwo Chrystusowe rozpocznie się gdzie? W Jerozolimie. W Jerozolimie. I chciałbym przeczytać jedną myśl pastora Rasla z kazania na hipodromie do Żydów z 1910 roku, kiedy było zgromadzonych około bodajże 6000 Żydów, to powiedział tak. Nasze Pismo Święte mówi nam, że w ramach nowego ustroju, który zostanie zainaugurowany, gdy Michał ujmie władzę, Izrael będzie błogosławiony jako pierwszy. Czy widzimy to? No, znów słyszę podzielone myśli. Zapewnia o tym Bóg w pismach, które przeczytaliśmy. I stanie się, mówi Pan Bóg, że po tych dniach uczynię nowe przymierze z domem izraelskim. Czy widzimy to? Zdaje się, że chyba nie. I z domem Judy, nie według przymierza, które uczyniłem z nimi, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wywieźć z Egiptu, ale przymierze nowe, podobne do pierwszego, tylko jeszcze bardziej chwalebne. Czy my widzimy dzisiaj chwalebność Królestwa Chrystusowego? Tak, ja widzę, ale wśród was, drodzy braterstwo. Ale chciałbym widzieć, żeby to królestwo wśród was było jeszcze bardziej chwalebne. Żeby zasady Królestwa Pana były wprowadzane w tej społeczności. Abyśmy się jednali i w miejsce Chrystusa poselstwo sprawowali. Żebyśmy byli zgodni, uprzejmi do siebie, wybaczający, dostrzegający swoje wady i uchybienia. Tak jak pierwsze przymierze miało pośrednika, tak i to nowe przymierze będzie miało pośrednika, lepszego pośrednika. Tak jak Mojżesz prowadził lud właściwą drogą, tak też uczyni pozaobrazowy Abraham, Izaak i Mojżesz, ten, który jest większy niż Mojżesz. Oto nadchodzi ten, który jest większy niż Mojżesz. Oto stanie się on tym, przez którego wszystkie obietnice Boże staną się udziałem Izraela, a przez Izrael wszystkich ludzi. Czy Izrael już przyjął wszystkie obietnice? A więc, drodzy braterstwo, zdaje się, że czytając całą myśl brata Rasla, powiemy, że Izrael jeszcze nie jest błogosławiony pod rządami Królestwa Chrystusowego. I dalej brat Russell pisze tak. W moim rozumieniu, drodzy przyjaciele, Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że owo nowe przymierze będzie zawarte wyłącznie z Izraelem, a wszystkie inne narody świata, jeżeli będą pragnęły otrzymać błogosławieństwo tego przymierza, będą musiały przyjść do Izraela. W ten sposób, w trakcie panowania Mesjasza, które będzie trwało 1000 lat, wszystkie narody będą dążyły do tego, by stać się częścią Izraela. I tak narody ostatecznie dołączą do Izraela. I kończąc, drodzy bracia, myślę, że najważniejszą lekcją z tego nauczania Pana, kiedy zbliżał się do Jerozolimy, jest znajomość czasu, że my również zbliżamy się do ustanowienia Królestwa Chrystusowego w Jerozolimie i znajomość woli Bożej względem nas. A tak jest wola Boża, to jest poświęcenie nasze. Kończąc, chciałbym braterstwu życzyć błogosławieństwa Bożego, wytrwania w wierze, w ofiarowaniu, o tym, żeby nasze myśli były przy składaniu ofiary, bo tylko jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Ale cierpieć mamy dzisiaj w tych ciałach, a królować w nowych. I apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 34 wersetu mówi tak. Któż jest, co by je potępił? Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. A wcześniej w liście do Rzymian w 4 rozdziale końcówka mówi, że podstawą do usprawiedliwienia jest śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Dlatego przypowieść uczy, że Jezus rozdał każdemu ze sług swoich grzywnę, bo to się stało za Jego sprawą. Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał, który też jest na prawicy mocy Bożej, który się też przyczynia za nimi. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czyli utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Oby tak było, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. A mając świadomość zbliżającego się czasu ustanowienia Królestwa Chrystusowego w Jerozolimie, miłujmy siebie nawzajem, dążmy do społeczności braterskiej, wspomagajmy siebie w dziele ofiarowania jeden drugiemu, brat bratu, siostra siostrze, brat siostrze, abyśmy wspólnie mogli dotrwać i zwyciężyć przez pierwsze zmartwychwstanie, czego braterstwu życzę i sam też oczekuję tego i pragnę, co daj Boże, amen.